Mimochodem wspomnę, że nie było tygodnia, w ciągu którego bracia Minclowie nie pokłóciliby się i nie pogodzili przynajmniej ze dwa razy. Co zaś jest najosobliwszym, że przyczyny swarów nigdy nie wypływały z interesu natury materialnej. Owszem, mimo największych nieporozumień bracia zawsze poręczali swoje kwity, pożyczali sobie pieniędzy i nawzajem płacili długi. Powody tkwiły w ich charakterach. Jan Mincel był romantyk i entuzjasta. Franc spokojny i zgryźliwy. Jan był gorącym bonapartystą, Franc republikaninem i specjalnym wrogiem Napoleona III. Nareszcie Franc Mincel przyznawał się do niemieckiego pochodzenia, podczas gdy Jan uroczyście twierdził, że Minclowie pochodzą ze starożytnej polskiej rodziny Miętusów, którzy kiedyś może za Jagiellonów, a może za królów wybieralnych osiedli między Niemcami. Dość było jednego kieliszka wina, żeby Jan Mincel zaczął bić pięściami w stół albo w plecy swoich sąsiadów i wrzeszczeć: czuję w sobie starożytną polską krew. Niemka nie mogłaby mnie urodzić. Mam zresztą dokumenta. I bardzo zaufanym osobom pokazywał dwa stare dyplomy, z których jeden odnosił się do jakiegoś Modzelewskiego, kupca w Warszawie za czasów szwedzkich, a drugi do Millera, kościuszkowskiego porucznika. Jaki by przecież istniał związek między tymi osobami a rodziną Minclów, nie wiem po dziś dzień, choć objaśnienia niejednokrotnie słyszałem. Nawet z powodu wesela Jana wybuchnął skandal między braćmi. Jan bowiem zaopatrzył się na tę uroczystość w amarantowy kontusz, żółte buty i szable, podczas gdy Franc oświadczył, że nie pozwoli na taką maskaradę przy ślubie, choćby miał podać skargę do policji. Usłyszawszy to, Jan przysiągł, że zabije denuncjanta, jeżeli go zobaczy, i do weselnej kolacji ubrał się w szaty swoich przodków Miętusów. Franc zaś był i na ślubie, i na weselu, lecz choć nie gadał z bratem, na śmierć zatańcowywał mu żonę i prawie do samobójstwa upił się jego winem. Nawet zgon Franca, który w roku 1856 zmarł na karbunkuł, nie obszedł się bez awantury. W ciągu trzech ostatnich dni obaj bracia po dwa razy wykleli się i wydziedziczyli w sposób bardzo uroczysty. Mimo to Franc cały majątek zapisał Janowi, a Jan przez kilka tygodni chorował z żalu po bracie i połowę odziedziczonej fortuny, około 20 000 złotych, przekazał jakimś trzem sierotkom, którymi nadto opiekował się do końca życia. Dziwna to była rodzina. I otóż znowu zboczyłem od przedmiotu. Miałem pisać o Wokulskim, a piszę o Minclach. Gdybym nie czuł się tak rześkim, jak jestem, mógłbym posądzić się o gadulstwo zapowiadające bliską starość. Powiedziałem, że w postępowaniu Stasia Wokulskiego wielu rzeczy nie rozumiem i za każdym razem mam ochotę zapytać, na co to wszystko? Otóż, kiedym wrócił do sklepu prawie co wieczór, zbieraliśmy się u Grossmutter na górze. Jan i Franc Minclowie, a czasem i Małgosia Pfeiffer. Małgosia z Janem siadywali w okiennej framudze i trzymając się za ręce, patrzyli w niebo. Franc pił piwo z dużego kufla, który miał cynową klapę. Staruszka robiła pończochę, a ja opowiadałem dzieje kilku lat spędzonych za granicą. Najczęściej, rozumie się, była mowa o tęsknotach tułaczki, niewygodach żołnierskiego życia albo o bitwach. W takiej chwili Franc wypijał podwójne porcje piwa. Małgosia przytulała się do Jana. Do mnie nikt się tak nie przytulał. A Grossmutter gubiła oczka w pończosze. Gdym już skończył, Franc wzdychał szeroko, rozsiadając się na kanapie. Małgosia całowała Jana, a Jan Małgosię. Staruszka zaś, trzęsąc głową, mówiła: Jezus, Jezus, wie ist das schrecklich, aber sag mir, Lier Ignaz, wo so also bist du denn nach Ungarn gegangen? No przecie Grossmutter rozumie, że chodził do Węgier na wojnę, wtrącił niecierpliwie Jan. Lecz staruszka ciągle kręcąc głową ze zdziwienia, mruczała do siebie: Der Kaffee war ja immer gut und so mit Tag. Hat sich doch immer wohl gegessen. Warum hat denn das getten? O, bo Grossmutter myśli tylko o kawie i o obiedzie, oburzył się Jan. Nawet kiedy opowiedziałem ostatnie chwile i straszną śmierć kaca, starowina wprawdzie rozpłakała się pierwszy raz od czasu, jak ją znałem, niemniej jednak otarłszy łzy i wziąwszy się znowu do swej pończochy, szeptała: — Merkwürdig, der Kaffee war ja immer gut und zu Mittag hat sich doch immer vollgegessen. Warum hat denn das getan? Toż samo ja dziś nieomal co godzinę mówię o Stasiu Wokulskim. Miał po śmierci żony spokojny kawałek chleba, więc po co pojechał do Bułgarii? Zdobył tam taki majątek, że mógłby sklep zwinąć. Po co zaś rozszerzył go? Ma przy nowym sklepie pyszne dochody, więc po co tworzy jeszcze jakąś spółkę? Po co wynajął dla siebie ogromne mieszkanie? Po co kupił powóz i konie? Po co pnie się do arystokracji, a unika kupców, którzy mu tego darować nie mogą? A w jakim celu zajmuje się furmanem Wysockim albo jego bratem, drużnikiem z kolei żelaznej? Po co kilku biednym czeladnikom założył warsztaty? Po co opiekuje się nawet nierządnicą, która choć mieszka u Magdalenek, mocno szkodzi jego reputacji? A jaki on sprytny! Kiedy dowiedziałem się na giełdzie o zamachu Hydla, wracam do sklepu i patrząc mu prosto w oczy mówię: — Wiesz, Stasiu, jakiś Hydel strzelił do cesarza Wilhelma, a on jakby nigdy nic odpowiada. — Wariat. — Ale temu wariatowi, ja mówię, zetną głowę. — I słusznie. On odpowiada: — Nie będzie się mnożył ród wariacki. Żeby mu przy tym drgnął choć jeden mózgu, nic. Skamieniałem wobec jego zimnej krwi. Kochany Stasiu, tyś sprytny, ale mi ja nie w ciebie bity. Wiem więcej, aniżeli przypuszczasz, i to mi tylko bolesne, że nie masz do mnie zaufania, bo rada przyjaciela i starego żołnierza mogłaby cię uchronić od niejednego głupstwa, jeżeli nie od plamy. Ale co ja tu będę wypowiadać własne opinie? Niech mówi za mnie bieg wypadków. W początkach maja wprowadziliśmy się do nowego sklepu, który obejmuje 5 ogromnych salonów. W pierwszym pokoju na lewo mieszczą się same ruskie tkaniny, perkale, kretony, jedwabie i aksamity. Drugi pokój zajęty jest w połowie na te same tkaniny, a w połowie na drobiazgi do ubrania służące: kapelusze, kołnierzyki, krawaty, parasolki. W salonie frontowym najwykwintniejsza galanteria, bronzy, majoliki, kryształy, kość słoniowa. Następny pokój na prawo lokuje zabawki tudzież wyroby z drzewa i metalów, a w ostatnim pokoju na prawo są towary z gumy i skóry. Tak sobie to uporządkowałem. Nie wiem, czy właściwie, ale Bóg mi świadkiem, żem chciał jak najlepiej. Wreszcie pytałem o zdanie Stasia Wokulskiego, ale on, zamiast coś powiedzieć, tylko wzruszył ramionami i uśmiechał się, jakby mówił: — A cóż mnie to obchodzi? Dziwny człowiek. Przyjdzie mu do głowy genialny plan, wykona go w ogólnych zarysach, ale ani dba o szczegóły. On kazał przenieść sklep. On zrobił go ogniskiem handlu ruskich tkanin i galanterii zagranicznej. On zorganizował całą administrację. Ale zrobiwszy to, dziś ani miesza się do sklepu. Składa wizyty wielkim panom, albo jeździ swoim powozem do łazienek, albo gdzieś znika bez śladu, a w sklepie ukazuje się ledwie przez parę godzin na dzień. Przy tym roztargniony, rozdrażniony, jakby na coś czekał albo czegoś się obawiał. Ale cóż to za złote serce. Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. Jeszcze ze sklepem pół biedy nawet wolę służyć w ogromnym magazynie na wzór paryskich, aniżeli w takim kramie, jakim był nasz poprzedni. Żal mi jednak było mego pokoju, w którym 25 lat przemieszkałem. Ponieważ do lipca obowiązuje nas stary kontrakt, więc do połowy maja siedziałem w moim pokoiku, przypatrując się jego ścianom, kracie, która przypominała mi najmilsze chwile w Zamościu, i starym sprzętom. Jak ja to wszystko ruszę, jak ja to przeniosę, Boże miłosierny, myślałem. Aż jednego dnia około połowy maja rozeszły się wówczas wieści mocno pokojowe. Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi: — Cóż, stary, czas by się przeprowadzić na nowe mieszkanie. Doznałem takiego uczucia, jakby ze mnie krew wyciekła. A on prawił dalej. Chodźże ze mną, pokażę ci nowy lokal, który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. Jak to wziąłeś? Pytam. Przecież muszę umówić się o cenę z gospodarzem. Już zapłacone. On odpowiada. Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. Ależ, mówię, tu lokal zajęty. Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stronie sieni. Wchodzę, słowo honoru, salon. Meble kryte utrechtem, na stołach albumy, w oknie majoliki, pod ścianą biblioteka. Masz tu, mówi Staś, pokazując bogato oprawne książki. Trzy historie, Napoleona I, życie Garibaldiego i Kossutha. Historie Węgier. Z książek byłem bardzo kontent, ale ten salon, muszę wyznać, zrobił na mnie przykre wrażenie. Staś spostrzegł to i uśmiechnąwszy się, nagle otworzył drugie drzwi. Boże miłosierny, ależ ten drugi pokój to mój pokój, w którym mieszkałem od lat 25. Okna zakratowane, zielona firanka, mój czarny stół, a pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło z gitarą. Jak to? Pytam. Więc mnie już przenieśli? Tak, odpowiada Staś. Przenieśli ci każdy ćwieczek, nawet płachtę dla Ira. Może to się wyda komuś śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym, on sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił. Mam nawet dla niego partię, ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie, niestety. Ile to już poważnych osób przychodziło do naszego sklepu, niby za sprawunkami, a naprawdę w swaty do Stasia. I wszystko na nic. Taka pani Szperlingowa ma ze 100 000 rubli gotowizną i dystylarnię. Czego ona już nie kupiła u nas, a wszystko dlatego, ażeby mnie zapytać. Cóż, nie żeni się pan Wokulski?
Nie, pani dobrodziejko.
Szkoda, mówi pani Szperlingowa, wzdychając. Piękny sklep, duży majątek, ale wszystko to rozejdzie się bez gospodyni. Gdyby zaś pan Wokulski wybrał sobie jaką poważną i majętną kobietę, wzmocniłby się nawet jego kredyt. Święte słowa, pani dobrodziejki, ja odpowiadam. Adieu, panie Rzecki, ona mówi, kładąc na kasie 20 albo i 50 rubli. Ale niechże pan czasem nie wspomni panu Wokulskiemu o tym, że ja mówiłam coś o małżeństwie, bo gotów pomyśleć, że stara baba poluje na niego. Adieu, panie Rzecki. Owszem, nie zaniedbam wspomnieć mu o tym. I zaraz myślę, że gdybym ja był Wokulskim, w jednej chwili ożeniłbym się z tą bogatą wdową. Jak ona zbudowana, Herr Jezus! Albo taki Schmetterling, rymarz. Ile razy załatwiamy rachunek, mówi: nie mógłby się pan, panie tego, taki panie tego Wokulski, żenić? Chłop, panie ognisty, kark jak u byka, żeby mnie piorun, panie tego, trzasł, sam oddałbym mu córkę, a w posagu dałbym im rocznie ze 10 000, panie tego, rubli towaru, no. Albo taki radca Wroński, niebogaty, cichutki, ale kupuje u nas co dzień choćby parę rękawiczek i za każdym razem mówi: ma tu Polska nie ginąć, mój Boże, kiedy tacy jak Wokulski nie żenią się, bo to nawet, mój Boże, nie potrzebuje człowiek posagu, więc mógłby znaleźć panienkę, która, mój Boże, i do fortepianu, i domem zarządzi, i zna języki. Takich swatów dziesiątki przewijają się przez nasz sklep. Niektóre matki, ciotki albo ojcowie po prostu przyprowadzają do nas panny na wydaniu. Matka, ciotka albo ojciec kupuje coś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie, siada, bierze się pod boki, ażeby zwrócić uwagę na swoją figurę, wysuwa naprzód prawą nóżkę, potem lewą nóżkę, potem wystawia rączki, wszystko w tym celu, ażeby złapać Stacha. A jego albo nie ma w sklepie, albo jeżeli jest, to nawet nie patrzy na towar, jakby mówił: Taksacją zajmuje się pan Rzecki.